Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Nie joga czy zen, ale Duch Święty może wyzwolić nas z lęków i nauczyć nas miłości, stwierdził papież podczas porannej mszy.
Podstawową misją Kościoła w Azji jest głoszenie Chrystusa, przypomniał watykański sekretarz stanu przed papieską podróżą do Sri Lanki i na Filipiny.
Filipińczycy oczekujący na Ojca Świętego czczą dziś procesją w Manili figurę Chrystusa zwanego Czarnym Nazarejczykiem.
Witamy 9 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jedynie Duch Święty czyni serce uległym Bogu, a zarazem wolnym. Cierpienie może kogoś zamknąć w sobie, tymczasem wolnym czyni miłość. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
W homilii Franciszek nawiązał do scen z dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest mowa o przestrachu uczniów spotykających Jezusa kroczącego po jeziorze. Jak zaznaczył, działo się tak dlatego, że ich serca były zatwardziałe. Taka postawa zamknięcia w sobie może być skutkiem bolesnych doświadczeń życiowych, jak potem było w przypadku uczniów z Emaus czy niewiernego Tomasza. Lęk, by ponownie się nie rozczarować.
To takie budowanie świata dla siebie, zamkniętego, w sobie, we wspólnocie, w parafii, ale zawsze zamkniętego. I to zamknięcie może kręcić się wokół wielu rzeczy. Pomyślmy o pysze, o samowystarczalności, o myśleniu, że jest się lepszym od innych, o próżności. Są mężczyzna i kobieta niczym lustra, zamknięci jedno na drugie, a zapatrzeni stale w siebie. Są zakonnicy narcyści, ludzie o twardym sercu, bo zamknięci. I starają się bronić za murami, które stawiają wokół siebie.
Jak zaznaczył Franciszek, barykadować się można także za pomocą prawa, kurczowo chwytając się jego litery. To problem zatwardzenia serca przez poczucie niepewności. Pewność próbuje się wówczas odzyskać, zamykając się jak gdyby w więzieniu, uciekając od wolności. Tymczasem Jezus przyszedł właśnie po to, by przynieść nam wolność.
Gdy serce się zatwardzi, wówczas przestaje być wolne, a nie jest wolne, jeśli nie miłuje, jak stwierdza w pierwszym czytaniu Jan Apostoł. Miłość doskonała rozprasza lęk. W miłości nie ma lęku, bo lęk odwołuje się do kary, a kto się boi, ten nie jest doskonały w miłości. Nie jest wolny. Ciągle się obawia, że zdarzy się coś bolesnego, smutnego, co przyniesie szkodę w życiu albo wystawi na szwank wieczne zbawienie. Tyle podsuwa wyobraźnia, gdy się nie kocha. Kto nie kocha, nie jest wolny. I serca tamtych były zatwardziałe, bo jeszcze nie nauczyli się kochać.
Kto zatem nauczy nas kochać? Kto nas uwolni od tej zatwardziałości? Na to pytanie Franciszek dał tylko jedną odpowiedź. Duch Święty.
Tu puoi fare mille corsi di catechesi.
Możesz zrobić tysiące kursów katechezy, duchowości, lekcji jogi, medytacji, zen i podobnych rzeczy. Ale to wszystko nie będzie w stanie nigdy dać ci synowskiej wolności. Jedynie Duch Święty może poruszyć twoje serce, by powiedzieć: Ojcze. Jedynie Duch Święty jest zdolny rozpędzić, przełamać tę zatwardziałość serca i uczynić je, jakby to powiedzieć, miękkim. Nie wiem, czy to dobre słowo. Uległym. Uległym Panu. Uległym wolności miłowania.
Docile alla libertà dell'amore.
Papież Franciszek udaje się do Sri Lanki i na Filipiny, aby przypomnieć, że główną misją wszystkich kościołów, również w Azji, jest głoszenie Ewangelii. Dobrej nowiny o Chrystusie, który jest źródłem życia i nadziei dla wszystkich ludzi. Na dwa dni przed rozpoczęciem papieskiej podróży zwraca na to uwagę kardynał sekretarz stanu. W wywiadzie dla watykańskich mediów przypomina on, że tamtejszy kościół musi uwzględniać kontekst, w jakim wypełnia on swoją misję, a w szczególności fakt, że chrześcijanie są tam zazwyczaj mniejszością. Wymaga to budowania mostów i promowania wzajemnego poszanowania, mówi kardynał Pietro Parolin.
Sri Lanka to miejsce, gdzie Kościół jest w sposób szczególny powołany do budowania mostów, również dlatego, że Kościołowi w wypełnianiu tego zadania pomaga fakt, iż są w nim wierni należący do dwóch głównych grup etnicznych, zarówno Tamilowie, jak i Syngalezi. Dzięki temu Kościół wie, co dzieje się w sercu każdego z nich i jakie są ich aspiracje. To sprawia, że może pracować na rzecz pojednania, dialogu i współpracy.
Mówiąc z kolei o celach papieskiej wizyty na Filipinach, kardynał Parolin zwrócił uwagę na ogromny potencjał ewangelizacyjny tego kraju. Jest to bowiem obok Timoru Wschodniego jedyne azjatyckie państwo o zdecydowanej większości chrześcijan.
Wiemy też dobrze, że Filipińczycy są obecni w wielu krajach Azji, a także Ameryki i Europy. Kraj ten ma zatem wielorakie możliwości ewangelizacji. Ważne jest, aby Kościół na Filipinach przyjął przesłanie i bodziec, które daje papież Franciszek, zachęcając, by być Kościołem wychodzącym na zewnątrz, świadomym zobowiązania do ewangelizacji i głoszenia Ewangelii.
Ulicami Manili niesiono dziś jak co roku cudowną figurę czarnego Nazarejczyka, czczoną na Filipinach od ponad 400 lat. W rozpoczęciu procesji, po całonocnym czuwaniu i porannej mszy, pod przewodnictwem stołecznego arcybiskupa kardynała Luisa Antonio Tagle wzięło udział ponad 1 000 000 osób. Wiele innych dołączyło się później do trwającego kilkanaście godzin przemarszu. Według władz miejskich i filipińskiego Czerwonego Krzyża mogło być ich nawet około 5 000 000.
Doroczne uroczystości o najliczniejszym na Filipinach udziale wiernych są tym razem dla kościoła i władz tego wyspiarskiego kraju swoistą próbą generalną przed mającą się tam rozpocząć za niecały tydzień wizytą papieża. W spotkaniach z Ojcem Świętym, które przez 4 dni będą miały miejsce głównie w stolicy kraju, ale także na terenach zniszczonych ponad rok temu tajfunem, przewiduje się udział około 6 000 000 osób.
Ze względu na dzisiejszą procesję ku czci czarnego Nazarejczyka w Manili pozostają zamknięte urzędy i szkoły. Wzdłuż trasy procesji ustawiono około 5 000 policjantów i 1 000 żołnierzy. Zachować porządek niełatwo, bo marzeniem każdego z uczestników jest móc dotknąć cudownej figury naturalnej wielkości, która przedstawia Chrystusa niosącego krzyż. Przywieźli ją tam statkiem z Meksyku na początku XVII wieku hiszpańscy misjonarze. Jest to dobra okazja, by przed papieską podróżą przećwiczyć zastosowanie środków bezpieczeństwa. Jak poinformowała sekretarz generalny filipińskiego Czerwonego Krzyża, w stolicy kraju zostanie w przyszłym tygodniu urządzonych co najmniej 20 szpitali polowych, włącznie z salą operacyjną.
Niesłabnie napięcie we Francji. Dziś znowu w Paryżu polała się krew. Tym razem doszło do strzelaniny w sklepie żydowskim. Agencja AFP pisze o 2 ofiarach śmiertelnych. Uzbrojony napastnik przetrzymuje kilku zakładników. Trwa również obława na sprawców środowego zamachu, którzy zabarykadowali się wraz z zakładnikiem w podparyskiej drukarni.
Zwierzchnicy religijni starają się tymczasem uspokoić emocje. Kardynał Jean-Pierre Ricard z Bordeaux ostrzega wręcz przed pułapką zastawioną na francuskie społeczeństwo.
Pułapka w tym sensie, że sprawcy tych ataków chcą sprowokować we Francji reakcje antymuzułmańskie. Wszystko po to, aby muzułmanie poczuli się odtrąceni przez republikę i aby przynajmniej niektórzy z nich dołączyli do ekstremistów. Na tym polega ta pułapka. Myślę, że zwierzchnicy muzułmańscy to zauważyli. Dlatego ważne jest, abyśmy powiedzieli, że wszyscy jesteśmy obywatelami, że nasze religie żyją w prawdziwym braterstwie, we wzajemnym poszanowaniu i jedności, pomimo wszelkich różnic. I razem możemy powiedzieć, że największym bluźnierstwem przeciwko Bogu jest zabijanie w Jego imię.
Na krzywdy zadawane dzieciom przez wychowujące je pary homoseksualne zwraca uwagę metropolita Turynu arcybiskup Cesare Nozilia. Odniósł się on do głośnej sprawy 2 lesbijek walczących o prawo do dziecka, które na skutek manipulacji z naturą urodziło się z ich związku. Jedna kobieta użyczyła komórek jajowych, a druga przyjęła do swego ciała zapłodniony zarodek. Sztuczne zapłodnienie miało miejsce w Hiszpanii, bo z tego kraju pochodzi jedna z kobiet. Teraz, kiedy ich związek się rozpadł, obie chcą mieć prawo do dziecka. Sąd w Turynie przyznał prawa rodzicielskie obu kobietom.
Odnosząc się do tej sprawy, arcybiskup Turynu zwraca uwagę na krzywdę, jaką zadaje się dziecku w imię rzekomych praw jednostki. Podkreśla, że życiowy kontekst tego dziecka od samego początku naznaczony jest wieloma brakami prawdziwego środowiska rodzinnego oraz jasno określonych rodziców, ojca i matki. Arcybiskup Nozilia wskazuje też na wielkie zamieszanie, jakie wywołała ta sprawa. Wyraża jednak nadzieję, że zwyczajni ludzie nie wyzbędą się zdrowego rozsądku i nadal zachowają przekonanie, że matka jest tylko jedna.
Katechiści radośnie głoszą Ewangelię. Tak brzmi tegoroczne hasło hiszpańskiej kampanii na rzecz formacji katechistów w krajach misyjnych, organizowanej przez Hiszpański Instytut Misji Zagranicznych.
Miejscowi katecheci są liderami wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma kapłana. Są oni prawdziwym darem, który wnosi radość nie tylko do wspólnot chrześcijańskich, w jakich żyją, ale są także nadzieją w głoszeniu Królestwa Bożego, szczególnie w trudnych miejscach, czytamy w specjalnym liście. W tym roku kampania ma na uwadze Azję, a konkretnie diecezję Udon Thani w Tajlandii. Od 1991 roku pracują tutaj misjonarze z Hiszpańskiego Instytutu Misji Zagranicznych. We wszystkich parafiach zbierane są dzisiaj ofiary na formację katechetów w kościołach misyjnych. Hiszpański Instytut Misji Zagranicznych powstał ponad 50 lat temu. Tworzą go kapłani diecezjalni, którzy chcą pracować na misjach. Aktualnie ponad 200 księży pracuje w 14 krajach na świecie. W Święto Objawienia Pańskiego Instytut organizuje doroczną kampanię na rzecz formacji liderów, głównie katechetów, wspólnot misyjnych. Pomimo braku powołania w Hiszpanii, Instytut wysyła każdego roku na misję, po odpowiednim przygotowaniu, grupę kapłanów diecezjalnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Miami na Florydzie Fundacja Praw Człowieka na Kubie ujawniła listę 52 osób już skazanych lub wciąż oczekujących na wyrok za udział w pokojowych protestach przeciwko reżimowi na wyspie. W specjalnym komunikacie organizacja zwraca się z prośbą do amerykańskiego prezydenta oraz do Watykanu jako mediatora w rozmowach między rządami USA i Kuby, by zażądali natychmiastowego ich uwolnienia.
Administracja amerykańska zapewnia, że niektórzy z nich zostali już uwolnieni w zamian za wydanie Kubie trzech działających na terenie USA szpiegów. Tym niemniej, podkreśla fundacja, po oficjalnym ogłoszeniu 17 grudnia ocieplenia wzajemnych stosunków między obu krajami, nie było jak dotąd żadnego oficjalnego komunikatu mówiącego o warunkach uwolnienia przetrzymywanych. Ze swej strony Fundacja Praw Człowieka na Kubie zapewnia, że co miesiąc przekazuje pomoc humanitarną dla osadzonych i ich rodzin. Jest także w kontakcie z niektórymi więźniami. Większość z nich odbywa karę 2 lub 3 lat pozbawienia wolności. Jest też jednak taki, który odsiaduje wyrok 47 lat więzienia.
Syryjscy chrześcijanie są nie tylko ofiarami państwa islamskiego, ale również reżimu prezydenta Bashara al-Assada i jego poprzedników. Aresztowania, tortury, a także zaginięcia to los, jaki spotkał co najmniej 450 prawosławnych i katolików w ciągu ostatniego półwiecza. Oskarżenia kierowane przeciwko nim były prawie zawsze takie same jak w przypadku co najmniej 112 tysięcy innych więźniów politycznych: terroryzm, współpraca z zagranicą i osłabianie patriotyzmu. Dane te wynikają z raportu opublikowanego przez Syryjską Sieć Obrony Praw Człowieka.
Ta organizacja pozarządowa podaje również, że w ostatnich 4 latach około 90% ataków na chrześcijańskie miejsca kultu w Syrii podjęły siły rządowe lub z nimi związane. Te prześladowania o charakterze politycznym zostały jednak przyćmione masowymi mordami dokonanymi ze względów religijnych lub etnicznych przez jeszcze gorszego oprawcę, jakim jest Państwo Islamskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.